Dzień dobry. Wyobraźmy sobie taką sprawę, która toczy się przez 22 lata. Obywatel czeka na decyzję o odszkodowaniu za nieruchomość. Sądy administracyjne kolejne razy orzekają rażącą bezczynność. Urząd posłusznie płaci te nałożone na siebie grzywny, ale sprawa nadal nie jest załatwiona. Pisma krążą, pieczątki lądują na dokumentach.
O, terminy mijają jeden za drugim, prawda? Witam serdecznie, z tej strony analityk dzisiejszych materiałów.
Dokładnie. Witam również w naszej wnikliwej analizie, w której właśnie takie rzeczy bierzemy dziś na warsztat. Jak to w ogóle możliwe, że te państwowe instytucje obiektywnie pracują, urzędnicy przychodzą codziennie do biura, a problem pozostaje całkowicie nierozwiązany?
Wiesz co, to obnaża takie fundamentalne pęknięcie między aktywnością a sprawczością. System generuje potężny ruch, ale nie generuje absolutnie żadnego rezultatu. To trochę tak, jakbyśmy obserwowali wielką maszynę. Wszystkie trybiki perfekcyjnie się kręcą, zużywają mnóstwo energii, ale na samym końcu nie są podłączone do żadnego napędu.
Nikogo nie obchodzi, czy to coś produkuje, byle regulamin się zgadzał.
Właśnie. Byleby trybiki się kręciły.
I właśnie to pęknięcie będziemy dzisiaj rozkładać na czynniki pierwsze. Zanurzamy się w koncepcje stojące za wizją z książki Technorepublika. Nasza misja na dziś to zrozumieć, jak przejść od tej powszechnej bezradności do państwa, które przewiduje kryzysy.
Działa operacyjnie i przede wszystkim bierze odpowiedzialność za ten ostateczny wynik.
Zgadza się. Zaczniemy od takiego testu zderzeniowego państwa. Zobaczymy, czy państwo może działać jak system operacyjny i przyjrzymy się temu nowatorskiemu programowi 2G. Gdzie dokładnie gniecie się blacha w tym zderzeniu z systemem?
Ten test zderzeniowy wychodzi najlepiej, gdy odrzucimy wielkie teorie ustrojowe. Musimy spojrzeć na konkretnego człowieka w momencie awarii systemu. Ta sprawa z Warszawy, te 22 lata czekania, pokazuje ogromny paradoks.
No bo państwo nakłada na siebie karę, prawda?
Oczywiście. Ma mechanizmy kontrolne, płaci grzywnę z publicznych pieniędzy, ale to nie przybliża obywatela do uzyskania decyzji ani o milimetr. System po prostu odnotowuje problem w aktach, ale jest całkowicie pozbawiony instynktu do jego rozwiązania.
Niestety to nie jest anomalia. Kolejny taki idealny przykład z naszych źródeł to funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoływawczych.
Tak, tak zwane SKO.
W teorii to prawo do odwołania to absolutna świętość, taki bezpiecznik, który ma chronić obywatela, a w praktyce zamienia się to w gigantyczną urzędniczą poczekalnię.
Zamiast szybkiego rozstrzygnięcia, machina po prostu ponownie mieli te same dokumenty. Plany inwestycyjne, pozwolenia na budowę, to zostaje zamrożone na miesiące.
Albo i lata. I ten czas oczekiwania to taki ukryty podatek uderzający w tych najsłabszych.
Najgorsze jest jednak, gdy system automatyzuje swoje błędy. Świetną ilustracją jest opisana historia emeryta z Żarowa. Z jego konta nagle zniknęło 5000 zł, ściągnięte przez komornika.
O rany. I z jakiego powodu?
Powód był trywialny. System informatyczny po prostu automatycznie powiązał jego PESEL ze sprawą dłużnika, który miał dokładnie to samo imię i nazwisko.
Błąd w matriksie, ale konsekwencje całkowicie realne. I przerażające jest to, że nikt tam nie złamał prawa. Sąd wydał nakaz, komornik ściągnął dług, zero złej woli.
Dokładnie. To jest właśnie to zjawisko, które źródła nazywają syndromem zera odpowiedzialnych. Procedura jest ważniejsza niż cel. Każdy zrobił swoje i odwrócił wzrok.
Pozwolę sobie na taką analogię. To jak w szpitalu. Chirurg i pielęgniarka perfekcyjnie wypełniają rubryki w karcie pacjenta. Wszystko zgodnie z wytycznymi.
Ale pacjent umiera na korytarzu.
Dokładnie. Umiera na korytarzu, bo nikt nie miał wpisane w obowiązki, żeby go fizycznie zawieźć na salę operacyjną. I obywatel zostaje z tym sam. Musi pełnić funkcję kierownika projektu naprawczego własnego państwa.
Skoro brakuje właściciela całego procesu, to autorzy Technorepubliki proponują całkowitą zmianę modelu. Nie kolejny urząd, bo to mnożenie chaosu. Proponują strategię transformacji 3A.
3A, czyli co dokładnie? Brzmi to trochę jak korporacyjne hasło.
Może brzmieć hermetycznie, ale to bardzo konkretne. Antycypacja, absorpcja i adaptacja. Te trzy filary mają nas doprowadzić do technorepubliki, czyli państwa sprawczego, technologicznego, ale kontrolowanego przez obywateli.
No dobra, weźmy tę antycypację. Jak państwo ma przewidywać kryzysy, skoro ledwo gasi pożary, które już płoną?
Antycypacja to budowanie zdolności do wyłapywania tak zwanych słabych sygnałów. Zamiast czekać, aż zabraknie wody, system analizuje dane hydrologiczne i na przykład 5 lat wcześniej rusza z inwestycjami.
Mhm, jasne.
Ale do tego potrzebna jest absorpcja. Państwo nie może tylko kupić systemu od wielkiej firmy technologicznej. Musi mieć wewnątrz ludzi, którzy to rozumieją i potrafią serwisować.
Żeby nie być zakładnikiem jednego dostawcy. No a co z tym trzecim A? Adaptacja. Bo to tu chyba wywrotki zdarzają się najczęściej, prawda?
O tak. Adaptacja to klucz. Wprowadzenie technologii do starych struktur to przepis na katastrofę.
To jak kupienie nowoczesnych tabletów dla nauczycieli, instalacja świetnych aplikacji, po czym dyrektywa, że i tak wszystko trzeba ręcznie przepisać do papierowego dziennika z pieczątką.
Idealny przykład. Cyfryzacja bez zmiany kultury pracy to tylko kolejny uciążliwy obowiązek, który nie skraca czasu, tylko frustruje.
Ale zaraz, moment. Technorepublika, technologiczna sprawczość państwa. To wszystko brzmi trochę jak wstęp do inwigilacji rodem z chińskiego systemu zaufania społecznego.
Wiele osób ma takie obawy.
No bo jak uniknąć tego, że ta supersprawna maszyna odetnie starszą osobę od usług publicznych, bo jakiś algorytm uzna to za stosowne?
To w pełni zrozumiała obawa, z którą źródła się mierzą. Dlatego model technorepubliki zakłada twarde bezpieczniki. Przede wszystkim to nie jest technokracja. Obowiązuje zasada human in command.
Czyli człowiek u steru?
Tak. W sprawach dotyczących życia czy zdrowia decyzje zawsze podejmuje człowiek. Algorytm doradza, ale decyzja musi być w pełni wyjaśnialna.
Rozumiem. Ale co z wykluczeniem cyfrowym? Moja babcia nie założy sobie profilu zaufanego na smartfonie.
I tu wchodzi drugi bezpiecznik. Konieczność utrzymania kanału analogowego. Państwo nie może odciąć nikogo od usługi, bo nie korzysta z aplikacji. Wizyta na poczcie czy w urzędzie musi być możliwa. Cyfryzacja ma tylko rozładować tam kolejki.
Dobrze, to uspokaja. Ale zejdźmy na ziemię do takiego szarego, błotnistego urzędu. Jak ta sprawność ma wyglądać w praktyce? Autorzy proponują metaforę państwa jako systemu operacyjnego z cybernetyczną pętlą.
Tak, ale uspokajam. Obędzie się bez naukowego żargonu. Chodzi o klasyczną pętlę sprzężenia zwrotnego. Mamy receptor wyłapujący sygnał, potem model rzeczywistości.
Potem decyzja. Efektor, czyli wykonawca, no i na końcu to pomiar i sprzężenie zwrotne, tak?
Dokładnie tak. To genialne w swojej prostocie.
To mi przypomina inteligentny dom. Mamy super termostat, to jest nasz receptor, mierzy temperaturę, wysyła wykresy do chmury, my klikamy grzej. Ale zapomnieliśmy podłączyć kabla do starego pieca w piwnicy.
Świetne porównanie. I to w administracji zdarza się nagminnie. Weźmy ochronę zdrowia. Ministerstwo, jako ten receptor, widzi w rejestrze 50 wolnych łóżek.
Mhm. Ale nie widzi czegoś innego.
Nie widzi w swoim kalekim modelu rzeczywistości, że brakuje personelu do tych łóżek. System orientuje się w sytuacji dopiero, gdy media pokazują karetki krążące po mieście, od szpitala do szpitala.
Ten sam problem mamy w energetyce. Moc w jakichś raportach na papierze ma się nijak do fizycznej energii potrzebnej w trakcie nagłych mrozów. I tu pojawia się to, o czym czytaliśmy. Sygnał bez właściciela.
Właśnie, wszyscy wiedzą o problemie, alarmy wyją, raporty leżą na biurkach, ale nikt personalnie nie odpowiada za zgaszenie pożaru.
A to prowadzi do tak zwanego wykonania bezmiernika, prawda? Państwo organizuje wielki program na 1 miliard złotych, kupuje sprzęt, rozdaje dotacje i ogłasza wielki sukces.
A nikt nie mierzy, czy to faktycznie skróciło czas diagnozy albo poprawiło bezpieczeństwo w sieci. Jeśli nie ma miernika realnego wpływu, to tkwimy w tak zwanym silosie. Każdy patrzy tylko na swój kawałek tortu.
Zgoda, ale tu pojawia się ogromny problem. Nawet najlepszy system komputerowy nie zadziała, jeśli braknie rąk do pracy. Demografia jest nieubłagana.
I to jest ten twardy mur. Dlatego materiały wprowadzają koncepcję programu 2G, zespoły dwupokoleniowe.
No dobrze, ale to 2G brzmi trochę jak taka laurka z ulotki wyborczej. Wie pani, generacja Z trzymająca się za ręce z seniorami na tle wschodzącego słońca. Jak to ma działać w brutalnej biurokracji?
To absolutnie nie jest zagrywka PR-owa. To kontrakt operacyjny łączący dwa skrajne zestawy kompetencji. Z jednej strony wchodzi generacja Z ze swoją intuicją cyfrową i brakiem nabożnego stosunku do starych procedur. Oni szybko testują i prototypują.
Sama młodość i AI to jednak za mało na państwo. Łatwo wejść na minę prawną. I tu, jak rozumiem, wchodzi ten senior.
Tak. Seniorzy dostarczają pamięć instytucjonalną i wiedzę domenową. Zanim młody programista zburzy stary płot procedur, doświadczony urzędnik wytłumaczy mu, dlaczego ten płot w ogóle tam postawiono kilkadziesiąt lat temu.
No dobrze, brzmi idealnie. Ale zderzamy te dwa światy w jednym zespole. Spina ich tak zwana zasada dual key, czyli podwójnego klucza. Zrozumiałem to tak, że obaj muszą fizycznie zatwierdzić krok na krytycznych etapach.
Dokładnie. Młody pracownik nie zignoruje ryzyka dla szybkości, a starszy nie zablokuje innowacji samym argumentem, że pracuje tu od 30 lat.
Jasne. Ale co jeśli mają całkowicie inną wizję działania? Mamy twardy konflikt, urzędowe ego uderza o sufit, a projekt stoi w miejscu tygodniami?
I tu materiały proponują fantastyczne wyjście. Spór nie jest rozstrzygany hierarchią ani autorytetem. Rozstrzygają go twarde dane z testów, czyli z tak zwanego sandboxu.
Czyli jak kłócą się o nową aplikację dla obywateli?
To po prostu wypuszczają wersję testową na 1000 osób z jednej gminy i sprawdzają, kto miał rację. Jeśli seniorzy słusznie obawiali się, że interfejs jest nieczytelny, to dane od razu to pokażą, poprzez błędne logowania.
Koniec kłótni wygrywa rzeczywistość. Super. To ma sens. A co w sytuacji, kiedy nikt nie chce zdecydować się na test z obawy przed wpadką?
W tym systemie brak podjęcia decyzji i chowanie głowy w piasek jest automatycznie rejestrowane jako świadoma decyzja o zignorowaniu ryzyka. Ktoś zostanie z tego rozliczony. To wymusza wyjście ze strefy komfortu.
Podsumujmy tę naszą podróż po Technorepublice. Zaczęliśmy od ludzi zderzających się z absurdalnymi procedurami, by dojść do państwa, które działa jak system operacyjny. System, który na każdym kroku mierzy swoje efekty i łączy zapał generacji Z z doświadczeniem starszych pracowników.
To transformacja od państwa reaktywnego, gaszącego pożary, do państwa aktywnego, które potrafi projektować przyszłość i po prostu dowozić rezultaty, łapiąc te błędy w locie.
Właśnie, a propos łapania błędów. W tych źródłach natknąłem się na jedną niezwykle wywrotową myśl. Państwo musi się nauczyć zamykać i wygaszać nietrafione projekty, a urzędnicy muszą publicznie przyznawać się do pomyłek, zanim staną się one trwałym problemem budżetowym.
To jest ogromna zmiana kulturowa. Od dekad politycy żywią się mitem o własnej doskonałości.
I to jest ten punkt, z którym zostawiamy państwa do samodzielnego przemyślenia. Żyjemy w kulturze politycznej uzależnionej od bajek o absolutnym paśmie sukcesów. Zastanówmy się więc, czy my, jako społeczeństwo, jesteśmy w ogóle psychologicznie gotowi na państwo, które staje przed kamerami i mówi: zrobiliśmy test, to była porażka, straciliśmy trochę pieniędzy, wyciągamy wnioski i zmieniamy plan.
Bardzo trafne pytanie.
Zanim wprowadzimy cybernetyczne algorytmy, musimy wiedzieć, czy my sami jesteśmy gotowi na urzędy działające jak otwarte laboratorium, potrafiące uczyć się na własnych błędach. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i wnikliwą analizę tekstów.
Ja również dziękuję za świetną dyskusję.